Widzimy się po raz kolejny w serii Kościół od nowa, którą przygotowujemy wspólnie z zespołem do spraw nowej ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. W tej serii zajmujemy się czterema konstytucjami Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj moim i waszym gościem jest pani Maria Miduch, doktor teologii biblijnej, wykładowczyni przedmiotów biblijnych. Pani Mario, co to jest tradycja?
Kiedy mówimy o tradycji, nie możemy jej oddzielić od Pisma Świętego. Tak to już jest, że żeby wytłumaczyć, czym jest tradycja, trzeba to połączyć ze Słowem Bożym. Tradycja i Słowo Boże są jednym. To znaczy, tradycja jest tak mocno zakorzeniona w Słowie Bożym, że nie można mówić o niej zupełnie osobno. Tak dla przykładu, możemy powiedzieć, że tradycją, oczywiście tą tradycją pisaną przez duże T, jest to, o czym będziemy czytać w Dziejach Apostolskich czy w listach, kiedy słyszymy o apostołach przekazujących młodemu Kościołowi prawdę wiary. Słyszymy o tym, jak ustanawiają pewne struktury, jak pouczają o tym, co jest Kościołowi do zbawienia potrzebne. Tak jak powiedziałam, należy zaznaczyć, że to jest ta tradycja pisana przez duże T i należy ją odróżnić od tych naszych zwykłych tradycji. A więc tradycją pisaną przez duże T na pewno nie będzie święconka wielkanocna albo palmy czy popiół w środę popielcową sypany na głowę.
Tak, a wobec tego, bo pani mówi o Piśmie Świętym, tradycji i o Słowie Bożym. A to co to jest Słowo Boże?
To jest piękne, że Pan Bóg jest Bogiem, który chce komunikacji z człowiekiem. I On postanawia wypowiedzieć siebie, wyrazić siebie poprzez ludzkie słowo. To świadczy też o wielkiej pokorze Boga, że postanawia się zniżyć i zamknąć w ludzkim słowie, dlatego bo chce, żeby człowiek był jak najbliżej Niego, żeby mógł Go poznać, oczywiście na tyle, na ile ludzkie poznanie jest w stanie Go objąć. Tutaj święty Augustyn powiedział coś takiego, że kiedy sobie Boga wyobrazisz, to znaczy, że to już nie jest Bóg. I my musimy o tym cały czas pamiętać, że Pan Bóg nas przybliża do siebie, przybliża nas poprzez objawienie, które zostało nam zostawione właśnie w Słowie Bożym i w tradycji, ale jeszcze dużo przed nami do poznania. Zadanie na całe życie, a może i na całą wieczność.
Wobec tego, co to jest depozyt Słowa Bożego? Bo jakby konstytucja Dei Verbum mówi właśnie o czymś takim. Jest bardzo dużo pojęć, też pani mówi o objawieniu. Jak to wszystko się łączy?
Tak, depozyt, który został dany Kościołowi, to właśnie to Słowo Boże i tradycja. I teraz, kiedy myślimy o tym depozycie, ja bym się tu odwołała jako biblista do biblijnego obrazu. To znaczy się do tej przypowieści, którą myślę, że wszyscy doskonale znamy o talentach. Talenty zostały dane nie po to, żeby je zagrzebać, zakopać, tylko żeby z nich korzystać. I one wtedy się mnożą, można z nich w pełni z ich bogactwa brać. I trochę tak jest właśnie z tym depozytem, który został złożony w Kościele. To nie chodzi o to, żeby mnożyć, to znaczy się, żeby dopisywać coś do Słowa Bożego. Nie w tym sensie, tylko odkrywać głębię, która jest w nim złożona. W Słowie i w tradycji, właśnie tej tradycji pisanej przez duże T. I naszym zadaniem, zadaniem jako Kościoła, nie jest zakopywanie tego depozytu, tylko ciągłe do niego wracanie, ciągłe życie nim na bieżąco i odkrywanie wielkiej głębi, która tak naprawdę nie jest w pełni do odkrycia tutaj na ziemi. Bogu dzięki, mamy do czynienia ze żywym Słowem Bożym, A więc ono nas niejednym może zaskoczyć. Może proszę wybaczyć takie porównanie, którego tu użyję. Jak prowadzę zajęcia ze studentami, to bardzo często, zanim przystępujemy do egzegezy Pisma Świętego, tekstów biblijnych, ja im mówię tak. Pamiętajcie, że my będziemy operować na żywym organizmie. To nie jest sekcja zwłok. My nie będziemy kroić trupa. My operujemy na żywym organizmie i tu niejedno nas może zaskoczyć. I właśnie to jest to, co należy robić ze złożonym depozytem. Podchodzić do tej operacji z takim otwartym sercem, że niejedno nas jeszcze może zaskoczyć.
Mhm. No właśnie, bo to jest taka metafora mocna z tym trupem, prawda? Ale a co to konkretnie znaczy, że Słowo Boże jest żywe? Jak to rozumieć, nie wiem, w praktyce?
Z jednej strony musimy zauważyć taką przedziwną tożsamość Jezusa, wcielonego Boga ze Słowem. Oczywiście tutaj można odesłać do prologu Ewangelii Świętego Jana, gdzie Słowo staje się ciałem. I to jest jakaś przedziwna tajemnica Boga, który jednoczy się ze Słowem. I to jest, ja bym powiedziała, taka pierwsza podstawa do tego, żeby mówić o tym, że to Słowo jest żywe. Z tego wynika też to, że w pełni nie jesteśmy jako ludzie gotowi poznać, nie mamy takich umiejętności do poznania głębi tego, co to Słowo wyraża. A tak mówiąc już całkiem prosto, możemy powiedzieć to tak, że często słyszymy daną Ewangelię 10, 20, może 150 raz. I wydaje nam się, że nic nowego nie jesteśmy z tego wyciągnąć. Znamy na pamięć. Natomiast to jest nasza postawa, która nie do końca jest dobra, dlatego, bo to Słowo ma do odkrycia bardzo wiele. Można napisać doktorat z jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, jednego zdania, a to Słowo może mieć jeszcze tysiące innych odniesień, których my nie zauważyliśmy. To Słowo żyje swoim życiem. Ja, mówiąc o Słowie Bożym, lubię też się odwoływać do takiego hebrajskiego obrazu. Hebrajski termin dawar, słowo. On ma ten sam rdzeń, czyli poruszamy się w tym samym polu semantycznym, co słowo dwora, pszczoła. Słowo jest jak pszczoła, pozostaje w ciągłym ruchu, jest wypuszczone z ust po to, żeby spełnić jakąś misję. Pszczoła wylatuje z ula zawsze w jakimś celu. I tak jest ze słowem. Ono ma misję do spełnienia. Ono jest w ciągłym ruchu. Ono brzęczy jak pszczoła. I warto o tym pamiętać. Nawet przy tych tekstach Biblii, w których nam się wydaje, że już nic nowego nie jesteśmy w stanie z nich wycisnąć.
Mhm. A proszę powiedzieć, dlaczego my jako katolicy, cytując znowu konstytucję Dei Verbum, twierdzimy, że święta tradycja, Pismo Święte i Urząd Nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. To brzmi, w ogóle tak chciałbym powiedzieć, jak taki konglomerat, który ma niewiele wspólnego z lekką, latającą pszczółką po łące.
No tak, specyfika języka dokumentów Kościoła. Nieraz te teksty są tak ciężkie, że już nawet nie staramy się dotrzeć do sensu, które ze sobą niosą. A szkoda, bo ten sens jest bardzo taki ożywczy. Wbrew temu, że ubrane są nieraz w taką ciężką zbroję. I tutaj bym chciała z powrotem powrócić do tej metafory skarbu ofiarowanego człowiekowi. Więc mamy ten skarb, którym jest Słowo Boże, jest tradycja, ale jeszcze jest nam potrzebny klucz, żeby otworzyć ten skarb. I to magisterium Kościoła, Urząd Nauczycielski Kościoła może być dla nas właśnie takim kluczem do otwierania tego skarbu, który pozwoli nam wydobyć z tej szkatuły to, co jest złożone, żyć tym, cieszyć się tym i z tym współpracować w swoim życiu.
Mhm. To właśnie mówi pani o otwarciu skarbu, a Konstytucja Dei Verbum znowu mówi o tym, że jest coś takiego jak autentyczna interpretacja Pisma Świętego. Czy to jest tak, że kiedy otworzymy tą szkatułkę, to tam jest jeden klejnot, czy nie wiem, jakoś interpretując na różne sposoby Pismo Święte, to jest dopuszczalne, tak?
Oczywiście, że interpretacja na różne sposoby Pisma Świętego jest dopuszczalna. Ja bym w ogóle starała się bronić przed podawaniem jednej słusznej, jedynej interpretacji danego fragmentu Biblii. Nauki biblijne się rozwijają. Bogu dzięki. Nie stoimy w miejscu, tylko współpracujemy z tym, co zostało nam dane. I to, co jeszcze, nie wiem, 60-50 lat temu wyglądało troszeczkę inaczej, dzięki odkryciom archeologicznym, dzięki współpracy z naukami filologicznymi, może przybrać dla nas nowe odcienie. Możemy zobaczyć tam coś więcej. I dlatego ta interpretacja nie musi być ciągle ta sama. Poza tym Pismo Święte mówi do nas na bardzo różnych płaszczyznach. I takim najbardziej jaskrawym przykładem mogą być teksty apokaliptyczne ze Starego czy z Nowego Testamentu, gdzie jedna interpretacja symbolu czy znaku jest właściwie niedopuszczalna, gdzie ten znak i symbol mówi na wielu, wielu płaszczyznach, dociera do człowieka na wiele różnych sposobów. Więc najważniejsze jest to w tej autentycznej interpretacji, żeby nasze interpretacje mieściły się w obrębie nauczania Kościoła. Żebyśmy tam nie wymyślali nowych prawd wiary, nie dodawali osób Trójcy Świętej, nie zmieniali tego, co jest właśnie tradycją Kościoła przez duże T. Ale możemy założyć, że każdy z tekstów może mieć kilka interpretacji. Mhm.
Mówi Pani o tym, że są różne odkrycia, które zmieniają nasze spojrzenie na biblijne teksty, a jednak znowu dokumenty soborowe mówią o nauczaniu apostolskim w ciągłym następstwie. Czy udaje się zachować to następstwo, czy to jest tak, że jednak te odkrycia coś zmieniają w tej kwestii?
Zachować nauczanie apostolskie to tak naprawdę trzymać się jego istoty, czyli Jezusa Chrystusa. I czy udaje się to zachować? O tyle, o ile trzymamy się Jezusa Chrystusa, jego zbawczego dzieła, to tak. Jeżeli odchodzimy od tego, no to tutaj zaczyna się problem. I myślę, że tutaj należy zapytać każdego z katolików, chrześcijan, na ile trzymam się Jezusa Chrystusa? Na ile to On jest w centrum? On i Jego zbawcze dzieło w mojej interpretacji, w mojej lekturze Pisma Świętego. Mhm.
No właśnie, jeżeli chodzi o lekturę Pisma Świętego, często jakoś również katolicy odnoszą się do zasady przyjętej przez naszych braci protestantów, czyli zasady sola scriptura. Na czym polega ta zasada?
Ta zasada oddaje prymat pismu nad wszelkimi decyzjami też, która się podejmuje, nad wszelką nauką, którą głosi Kościół. Wyklucza on tradycję. Katolicy widzą, że tradycja jest tak mocno zakorzeniona w Piśmie Świętym, że nie chcą się jej pozbyć, wręcz przeciwnie. Widzą w niej bogactwo, które pozwala docenić to, co jest w Słowie Bożym. I dlatego tak mocno podkreślamy w swoim nauczaniu, że oprócz Pisma jest jeszcze ta tradycja. Ale ta tradycja nie jest czymś odrębnym do Pisma. To jest to, co mówiłam na początku. One są tak mocno ze sobą zrośnięte, że trudno mówić właśnie o jednym bez drugiego.
Mhm. A gdyby miała Pani to ująć jakoś bardzo syntetycznie, co to znaczy, że to jest zrośnięte? Z czego to wynika?
Ja bym powiedziała z natury Słowa Bożego, z tego, że Słowo jest po to, żeby je przekazywać. I apostołowie, przekazując Słowo za natchnieniem Ducha Świętego, komentowali je i aplikowali je do życia, do konkretnej sytuacji wiernych, do sytuacji, w jakiej był wtedy Kościół. I tak zrodziła się tradycja. To są początki tradycji.
A czy uważa Pani, że jako katolicy moglibyśmy się czegoś nauczyć od protestantów?
Myślę, że bardzo wiele. Poczynając od takiego gruntu naukowego, musimy pamiętać, że wiele wspaniałych komentarzy biblijnych, wiele bardzo dobrych słowników biblijnych, słowników filologicznych jest autorstwa braci protestantów i za to Kościół powinien być im niesamowicie wdzięczny. A kolejna rzecz to wielki szacunek do Słowa Bożego, zaangażowanie, jakie jest poświęcane w jego studiowanie. Ja sama mogę powiedzieć, że gdzieś tam w mojej formacji biblijnej ważnym było spotkanie z braćmi z Kościoła protestanckiego i ich zachwyt i miłość do Pisma Świętego.
Wie pani, też jakoś nasze podejście czasem wydaje się zupełnie jakby odrębne od tego, jak patrzą bracia protestanci na Pismo Święte. W związku z tym nie wiem, czy osoby, które sięgają po protestanckie komentarze do Pisma Świętego, nie wiem, powinny jakoś podchodzić do nich z rezerwą, czy jak pani na to patrzy?
Ja bym powiedziała, wszystko też zależy od komentarza i od tradycji protestanckiej, w której ten komentarz powstał. Ja bym przede wszystkim wystrzegała się takiej literalności w interpretacji Pisma Świętego, które w niektórych wspólnotach protestanckich czy wywodzących się z protestantyzmu można zauważyć. Jednak niemniej powiedziałabym, że komentarze protestanckie często, kładąc troszeczkę inaczej może akcent niż komentarze katolickie, pozwalają nam zobaczyć lepiej bogactwo tego słowa. Nie mówię, żeby korzystać tylko z nich, ale z nich coś zaczerpnąć i dołożyć do tego, co mamy, i wtedy naprawdę będziemy mogli zachwycić się Słowem Bożym i podchodzić do tego Słowa Bożego z taką otwartością.
Okej. Pani mówi o otwartości w podejściu do słowa, ale z drugiej strony znowu Dei Verbum mówi, że wszystko to, co dotyczy sposobu interpretowania Pisma Świętego, podlega ostatecznie osądowi Kościoła. Dlaczego tak jest?
Dlatego, że to właśnie Kościół otrzymał ten depozyt. Skoro on go otrzymał, to on jest, nie chcę powiedzieć właścicielem, bo to słowo jest ciągle wolne. Ono jest, Bóg jest jakby tutaj niepodległy, ale Bóg siebie ofiarowuje Kościołowi w słowie. I skoro siebie ofiarowuje, to też w takim zaufaniu, że ten Kościół będzie tą interpretację słowa, pracę ze słowem prowadził, że on będzie wytaczał jakiś kierunek. I chciałabym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na to, że Kościół, o którym tutaj mówimy, on jest pełen Ducha Świętego. On jest napełniony Duchem Świętym. A więc to nie jest interpretacja widzimisię jakiegoś biskupa, papieża, jakiegoś przełożonego, tylko to ma być we współpracy z Duchem Świętym, w otwartości na Ducha Świętego. Znowu wracamy do otwartości na Ducha Świętego.
Czasem mówi się o tym, że no, samo Pismo Święte jest takim nośnikiem ducha. No i w związku z tym mam pytanie co do teologii, bo Dei Verbum zaleca, żeby studium Pisma Świętego było jakby duszą teologii świętej. Czy pani uważa, że rzeczywiście to się dzieje? No bo często dokumenty czy prace teologiczne nie mają jakby tej jakby lekkości, którą byśmy przypisywali działaniu Ducha Świętego.
Powiedziałabym tak. Bardzo dobrze, że to jest zapisane w tym dokumencie, bo jest się do czego odwołać. Bo jest co wskazać jako taką wytyczną odnośnie powstawania dokumentów teologicznych. Ale bywa różnie. Bywa różnie i nie zawsze to Pismo Święte gdzieś staje w centrum przekazu. I teraz bym powiedziała tak, nadzieja w ludzie Bożym, że lud Boży rzeczywiście chce tego Słowa Bożego, chce go słuchać, chce jego wyjaśnienia i chce, żeby to, co jest nauczane, było mocno zakotwiczone w Słowie Bożym, w Biblii.
czasem jakby mając przed sobą taką mnogość interpretacji, czy tak naprawdę mogąc odczuwać lęk przed tym, że gdzieś zabłąkamy się w takie heretyckie, że tak powiem, przestrzenie w interpretacji Pisma Świętego, możemy myśleć sobie, że lepiej nie czytać Pisma Świętego samodzielnie. To może właśnie lepiej go nie czytać w ogóle.
Absolutnie nie. Ja bym się tutaj uczepiła tego słowa, które ojciec użył, to heretyckie. To znaczy się, no właśnie, jeżeli czytamy i jakaś interpretacja, która nam się nasuwa, wydaje nam się zamkniętą, jedyną i taką, której nic nie jest w stanie podważyć, to musimy zachować ostrożność. To jest właśnie heretyckie myślenie, które jest takim zamkniętym, które nie dopuszcza jakiegokolwiek dialogu, nie dopuszcza jakiejkolwiek interpretacji. Ale w tej własnej lekturze Pisma Świętego musimy być po pierwsze uważni na Ducha Świętego, otwarci na to, co na ten temat mówi Kościół. To, że mamy Pismo Święte, nie załatwia całej sprawy. Jeżeli chcemy je na serio studiować, chcemy je uczynić takim pokarmem naszej duszy, pokarmem naszej pobożności, naszej religijności, to może warto sięgnąć po jakieś komentarze także. To może warto posłuchać czegoś w internecie. To może warto zapytać. I to czyni nas bezpiecznymi. To czyni nas z jednej strony obcującymi z żywym Słowem Bożym, a z drugiej strony otwartymi na pewną korektę, na zawrócenie z jakiejś drogi. I to jest bezpieczne.
A co to znaczy być otwartym na Ducha Świętego?
To jest piękne, bo to się już zaczyna w Starym Testamencie. Ja mam szczególną słabość do Starego Testamentu i mnie zachwyca to, że Pan Bóg tyle razy mówi do Izraela: słuchaj. I ten hebrajski zwrot, który jest tam użyty, to szma, to jest z jednej strony takie nasłuchiwanie, to jest pełna koncentracja, to jest skupienie się na tym, co się usłyszy. A potem można za tym pójść, ale to jest we wolności. To słuchanie zakłada też relacje. Więc jeżeli chcę być otwarta na Ducha Świętego, to muszę nasłuchiwać. To muszę poświęcić w swojej pobożności, w swojej modlitwie czas na milczenie i słuchanie. I to jest bardzo trudne, bo jesteśmy ze wszystkich stron atakowani jakimś dźwiękiem, jakimś obrazem, tym, co gdzieś się dzieje, coś się dzieje w oku. Natomiast taka relacja z Duchem wymaga właśnie nasłuchiwania tego, co On mówi. I takiej umiejętności rozróżniania z tych wszystkich głosów, które dochodzą do nas, Jego głosu. To jest trudne. Ale Pismo Święte przychodzi nam z pomocą, jak się nauczyć słuchać Jego głosu. Jezus mówi, że moje owce słuchają mojego głosu, że ja znam je i one idą za mną. No to najpierw musimy się osłuchać z tym głosem pasterza. A jak się osłuchać? No właśnie czytając Pismo Święte.
Jest też taka metafora w Dei Verbum, która bardzo mi się podoba. Jestem ciekawy, jak pani ją interpretuje. Ona mówi, że tradycja święta i Pismo Święte obu testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga, od którego wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą w twarz, takim jakim jest.
Tak, bo tradycja i Pismo Święte to są źródła objawienia. Objawienia Bożego, tego objawienia pisane przez duże O, objawienia publicznego. I w taki sposób Bóg objawia siebie człowiekowi, ale objawia siebie przez słowo, przez ludzkie słowo. I tu wracamy do początku, do tego, cośmy mówili. To słowo jednak troszkę ogranicza. Ono jest ludzkie, mimo że Boże, ale w ludzkim języku. I dlatego ta pełnia objawienia będzie wtedy, kiedy nie będzie potrzeba słów do komunikacji. Kiedy po prostu ujrzymy Boga takim, jakim On jest.
Ja nie mam już więcej pytań, natomiast jeżeli chciałaby pani jakoś na koniec skomentować, czy dodać coś tak z własnego poruszenia, to bardzo chętnie to wysłucham.
Ja bym chciała zachęcić do czytania tych dokumentów, dlatego, bo one mimo, że w takiej nieraz ciężkiej formie, naprawdę zawierają bogactwo i odpowiedź na pytania, które stawia sobie chrześcijanin, katolik, który chce na serio prowadzić życie ze Słowem Bożym. Warto się przegryźć. Nie mówię, żeby czytać jednego dnia od deski do deski, ale może jeden paragraf, jedno, dwa zdania i zastanowić się, jak mogę to aplikować do swojego życia na co dzień. Mhm.
Dziękuję bardzo za rozmowę. I zapraszam na kolejny odcinek. Już za 2 tygodnie w serii Kościół od nowa spotkamy się z księdzem doktorem habilitowanym Wojciechem Węgrzyniakiem, który podpowie nam, jak czytać Pismo Święte. Dziękujemy naszym patronkom i patronom. Bez was ta seria nie mogłaby powstać.